Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
W wyniku wtorkowego upadku rakiety w Przewodowie na Lubelszczyźnie zginęły dwie osoby. Incydent wywołał dyskusje nie tylko dotyczące bezpieczeństwa, ale również polityki informacyjnej polskich władz. Dziś w Grach Politycznych będzie o wyjaśnionych okolicznościach i konsekwencjach wybuchu pocisku na terytorium naszego kraju. Michał Buraczewski, zapraszam.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
A gośćmi audycji są wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Żalek z Partii Republikańskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jest z nami także poseł Nowej Lewicy Paweł Krutul. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Chyba wszyscy w studiu jesteśmy zgodni co do tego, że śmierć dwóch Polaków w wyniku wojny, śmierć na terenie naszego kraju, to sytuacja bez precedensu w historii najnowszej Polski. Minister Jacek Żalek.
Bez wątpienia na naszej wschodniej granicy trwa wojna według propagandy rosyjskiej i za to giną niestety rosyjscy żołnierze. Rosja prowadzi wojnę z NATO, rękoma Ukrainę, chociaż rosyjska propaganda dodaje, że cały czas polscy żołnierze przebrani w ukraińskie mundury prowadzą z Rosją wojnę. Więc my de facto angażując się po jednej ze stron, dając tlen Ukrainie, przez Rosjan jesteśmy traktowani jako ci, którzy są w orbicie tej wojny. Może słowo prowadzą to nie jest, to z naszej perspektywy nie jest szczęśliwe sformułowanie, bo my chcielibyśmy pokoju, właśnie dlatego wspomagamy Ukrainę, żeby ten pokój jak najszybciej zapanował. I jak się okazało, płacimy za to cenę, bo ta śmierć to jest cena za to, że ta pomoc jest realna i Rosja coraz częściej swoje ataki, naloty i ataki rakietowe prowadzi przy naszej granicy z nadzieją na to, że zasmakujemy tej wojny i skutków, tragicznych skutków tej wojny. Tu trudno mówić o przypadku. Trzeba pamiętać, że ta broń radziecka, postsowiecka jest technologicznie bardzo zacofana i te rakiety i te, które są przystosowane do zwalczania rakiet, niestety, jeżeli to są produkcji rosyjskiej, to one tak, a inaczej się zachowują. One
bardzo często spadają. Tak, nawet jeżeli mowa o ukraińskiej obronie przeciwlotniczej.
Tego doświadczyli Syryjczycy i sąsiedzi Syrii, gdzie Rosjanie prowadzili te naloty, gdzie używali tego typu rakiet i one bardzo często spadały na jeden nawet udokumentowany na terytorium Arabii Saudyjskiej, gdzie też były ofiary śmiertelne. A to wynik tego, że to jest broń przestarzała. Taką dysponuje Ukraina. Teraz pytanie, czy oczywiście do wyjaśnienia tak naprawdę i postawienia już takich nie hipotez, bo teraz opieramy się o najbardziej prawdopodobne hipotezy, tylko już po ocenie ekspertów, analizie będziemy w stanie powiedzieć coś więcej. Bez wątpienia tutaj cała polska klasa polityczna zdała o tyle egzamin, że nie ma chyba wątpliwości poza ekstremalnymi głosami, że jest to konsekwencja wojny i agresji Rosji na Ukrainę. I to są ofiary wojny Rosji przeciwko Ukrainie. To są polskie ofiary, nad czym chylimy czoła i wyrażamy głębokie ubolewania, ale to są ofiary agresji Putina.
Czy ten incydent pokazał, że w sytuacji, kiedy za naszą wschodnią granicą toczy się wojna, my nie możemy czuć się bezpieczni we własnym kraju?
Myślę, że do tej pory przy gigantycznej skali zaangażowania militarnego Rosji. Rzeczywiście jest to incydent, jak popatrzymy na liczbę ofiar dużo mniejszych, takich przypadkowych ofiar właśnie od tego, że te rakiety często później spadają na chybił trafił, a przy tej ilości użytej broni, tak zmasowanego ataku i to jeszcze bardzo często przy granicy polskiej, to rzeczywiście to pokazuje, że do tej wojna pory dotyczy bardzo nas skutecznie. Bardzo, wojna nas dotyczy bezpośrednio, niezależnie od tego, czy trwają i będą trwały działania militarne, bo trzeba pamiętać.
Do tej pory na terytorium Polski nie spadały pociski.
Nie spadały pociski. Rosja zdaje sobie sprawę z tego, że Polska jest w strukturze NATO i że tutaj jednoznacznie Pakt Północnoatlantycki wypowiedział się co do tego, że w razie naruszenia granic członkowie NATO są zdeterminowani do tego, żeby bronić każdego z państw członkowskich. I pamiętajmy o tym, że wojna to nie tylko te działania militarne, ale to przede wszystkim te osoby, które uciekają przed skutkami wojny. To są miliony tych, którzy opuścili Ukrainę przez granicę polską. To są też miliony tych, dzisiaj chyba te dane zostały podane, bo to jest 5 milionów osób, które straciło pracę w wyniku działań wojennych. Już pomijam fakt, że często nawet jeżeli nie straciły pracy, to te zakłady nie mogą wykonywać swoich funkcji poprzez to, że nie ma prądu, nie ma dostaw wody, bo cały czas jest atakowana ta infrastruktura energetyczna, krytyczna.
Zadając moje poprzednie pytanie, chciałem zwrócić uwagę na poczucie bezpieczeństwa, które towarzyszyło, myślę, do tej pory mieszkańcom pogranicza, zwłaszcza tego polsko-ukraińskiego. To poczucie bezpieczeństwa w mojej ocenie mogło zostać nieco zaburzone. Jaka powinna być odpowiedź polskich władz?
Czy my możemy tylko żałować, że Donald Tusk lekkomyślnie zrezygnował z tarczy przeciwrakietowej.
Czy wojskowi są zgodni, że tutaj akurat nie ma systemu przeciwlotniczego obrony powietrznej, który by chronił terytorium całego kraju? Możemy traktować to jako wypadek, incydent, tak jak wypadek drogowy?
Zgoda, co nie zmienia faktu, że przed dekadą podjęto decyzję lekkomyślną. Dzisiaj to już wiemy. Wtedy w sumie też wielu ekspertów mówiło o tym, że to jest niezrozumiała decyzja, bo prezydent Obama w ogóle namawiał Polskę do tego, żeby wejść w ten system i skorzystać z tarczy antyrakietowej. I wtedy odpowiedzieliśmy nie. Trzeba pamiętać, jaka była architektura bezpieczeństwa wówczas budowana przez Donalda Tuska. Ona była oparta na założeniu sojuszu Berlina z Moskwą. Niemcy liczyli na to, że dadzą bezpieczeństwo Europie i wciągną Rosję w swoją orbitę wpływów, a jednocześnie zagwarantują Stanom Zjednoczonym obecność Rosji po tej stronie sporu, która powoduje, że interesy amerykańskie będą zabezpieczone, bo będzie to strona antychińska.
Tutaj,
te scenariusze się nie spełniły.
Wracamy do historii. Jednak zastanawia mnie, jaka pańskim zdaniem powinna być reakcja tu i teraz. Mamy wypadek. Czy mamy przejść nad tym do porządku dziennego zwykłym, przypadkowym incydentem?
To po pierwsze, nie wiemy, czy to był przypadkowy incydent. Jest rzeczywiście tak.
Wiele na to wskazuje, wiemy, i tak mówią polskie władze.
To, co w zasadzie wiemy, wydaje się, że wiemy z tych informacji, wynika, że to była broń rosyjska w użyciu...
Produkcji rosyjskiej
w użyciu armii ukraińskiej i została wystrzelona po to, żeby te pędzące na cele wzdłuż granicy polskiej, cele ukraińskie, żeby strącić takie rakiety. Prawdopodobnie nie trafiła ta rakieta w tą rosyjską i spadła przypadkowo, później być może termicznie namierzając silnik, czy trudno mi powiedzieć, jakie tam były systemy naprowadzania, ale równie dobrze mogło być tak, że był to rodzaj sabotażu i my tego do końca nie wiemy. Czy Rosjanie specjalnie na przykład nie wystrzeliwują ich pod granicę polską po to, żeby później przejmować te wystrzelone przez Ukraińców rakiety. My tego do końca nie wiemy. My
to wszystko ma wyjaśnić trwające śledztwo.
Tak jest, to śledztwo ma wyjaśnić, a jeżeli będziemy bogaci o tą wiedzę, będziemy mogli udzielać takiej pomocy, żeby nawet w wyszkoleniu, żeby unikać tego typu przypadkom, albo po prostu strona ukraińska wyciągnie wnioski. Natomiast to jest tak, że niestety jak trwa wojna, to my do końca nie jesteśmy bezpieczni. Cały czas Putin straszy użyciem broni jądrowej, cały czas szantażuje już nie tylko Ukrainę, ale tak naprawdę jej sojuszników i próbuje sparaliżować strachem. Więc my do końca nie wiemy, uczestniczymy w pewnej grze na pewno. Grze też.
Czekamy na wyniki śledztwa i wtedy podejmujemy odpowiednie kroki.
Na pewno Rosja prowadzi też swoją grę i próbuje manipulować, jeżeli chodzi o przepływ informacji. Chce wykorzystać ten incydent do swoich celów. My musimy odpowiedzialnie się zachować, tak żeby nie wywoływać paniki, tak żeby nie było wątpliwości co do tego, po której stoimy stronie. I mam nadzieję, że będziemy mądrzejsi niedługo o to wiedzę, co naprawdę było przyczyną tej tragedii.
Jaka reakcja polskich władz powinna być tu i teraz, jeżeli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców, zwłaszcza tych terenów przygranicznych?
Polska jest tak położona w Europie, że jest teraz obecnie krajem przyfrontowym. Graniczymy z Ukrainą, gdzie trwa regularna wojna. Nie zapominajmy o Białorusi, gdzie jest coraz więcej wojska Federacji Rosyjskiej i de facto mamy granicę dłuższą z Federacją Rosyjską o terytorium Białorusi. 3. Obwód Kaliningradzki, również Federacja Rosyjska. Także mamy to szczęście, w nieszczęściu tereny są piękne, gdzie jest Polska położona, niemniej jednak militarnie jest to duży problem. I jeżeli chodzi o zabezpieczenie przeciwrakietowe, przeciwlotnicze, Polska nie jest przygotowana, żeby sama tutaj zabezpieczyć bezpieczeństwo naszego nieba. Nasi sąsiedzi z Federacji Rosyjskiej po zdarzeniu 15 listopada w Przewodowie, gdzie spadła ta rakieta, Niemcy zaproponowali nam patrole swoich myśliwców, Eurofighterów. Tu jeszcze MON nie odpowiedział na tą propozycję. Mogą startować z własnych lotnisk, nie korzystać z naszych. Także tu nasi sąsiedzi chcą
nam wspomóc. Dzisiaj padła deklaracja, że Ministerstwo Obrony Narodowej przyjmie propozycję niemieckiej ministra obrony dotyczącą rozmieszczenia w naszym kraju wyrzutni rakiet Patriot.
Tak, ale to była druga część mojej wypowiedzi. Tak, 3 godziny temu minister Mariusz Błaszczak przyjął propozycję o doposażenie bezpieczeństwa naszej wschodniej granicy przez wyrzutnie Patriot, które Bundeswehr tutaj do nas dostarczy. To jest dobra relacja i trzeba wspierać się z sąsiadami, wspierać się z sojusznikami z NATO, bo nie jesteśmy w stanie w tak krótkim okresie czasu zabezpieczyć naszego nieba. To, o czym pisał pan minister Błaszczak rok temu w październiku, że polskie niebo jest bezpieczne, jak widać, pokazało tak, że chyba do końca nie jest. Niemniej
jednak...
Czy
pańskim zdaniem da się zabezpieczyć parasolem ochronnym terytorium całego kraju? Bo wojskowi eksperci twierdzą, że chronione, nawet jeżeli ten system nowoczesny, antyrakietowy w Polsce powstanie, to będzie chronił główne ośrodki, infrastrukturę kluczową dla państwa, no a miejscowości takie jak Przewodów, no tej ochrony wydaje się, że nadal nie będą miały.
Żadne państwo w Europie, tu gdzie mieszkamy, nie ma takiej ochrony, żeby było w 100% dany kraj był chroniony. Przede wszystkim są chronione systemy krytyczne. Tam, gdzie mamy elektrownie, tam, gdzie mamy jednostki wojskowe, tam, gdzie jest infrastruktura kolejowa, drogowa, to jest przede wszystkim takie miejscowości ościenne, tak jak Przewodów, nie posiadają, mówmy uczciwie, takiej ochrony. Ta rakieta, która spadła na terenie naszego kraju, ona była niespełna 3 sekundy nad Polską, także nie byliśmy w stanie jej, widzieliśmy, NATO widziało, że tego dnia było wystrzelonych ponad 100 pocisków z terytorium Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, przepraszam. przepraszam. I właśnie tu chodziło o likwidację infrastruktury, żeby Ukraińcy zamarzli i to, co dostrzegamy, na razie im to idzie dość skutecznie, jeżeli chodzi o Federację Rosyjską. Tak samo elektrownia, która się znajduje koło granicy z Polską, ta rakieta najprawdopodobniej miała tam trafić. Wiadomo, że rakiety nie odczytują, gdzie są granice. Wszystko zależy od operatorów. I tutaj tę rakietę również wojsko, armia ukraińska chciała zestrzelić. Czy udało się zestrzelić? Czy to jest rakieta wystrzelona przez armię Federacji Rosyjskiej, czy też to jest ta rakieta, która miała zestrzelić ten pocisk z nad Rosji, który został wystrzelony? Najbliższe dochodzenie pokaże. Wyjaśniają to służby naszego kraju, służby natowskie i też byli dopuszczeni też przedstawiciele strony ukraińskiej do tego miejsca. Także musimy czekać.
No, i zgodzi się pan z tym, to o czym mówił minister Jacek Żalek, że trzeba czekać na wyniki śledztwa, wtedy dopiero podejmować kroki dotyczące wzmocnienia bezpieczeństwa pogranicza?
Nie, bezpieczeństwo równolegle musi być wzmacniane, to nie ma nic do tego. Musimy mieć z tyłu głowy, dlatego ten przekaz tej informacji był, mniemam, tak późno, z tego względu, że pierwsze informacje były dwuznaczne, że to była rakieta rosyjska, a później się mogło okazać w międzyczasie, że była to rakieta wystrzelona przez Ukraińców. Także ta zwłoka tak długo nastąpiła. My w międzyczasie, kiedy ta rakieta spadła, bo ona spadła chyba około godziny 15, myśmy o 17.30 mieli Komisję Obrony Narodowej i służb specjalną w formie niejawnej i minister, oficerowie, którzy siedzieli naprzeciwko nas, pewnie to już, na pewno już tą wiedzę posiadali i z nami się tą wiedzą nie podzielili. To uważam, że też nie jest właściwe, bo te komisje właśnie są w polskim parlamencie stworzone do tego, żeby o takich rzeczach rozmawiać.
My... O polityce informacyjnej jeszcze porozmawiamy dobrze, w kolejnej części audycji. Jeżeli chodzi o samo bezpieczeństwo, tu i teraz zastanawiałem się, czy na przykład w momencie, kiedy w regionach przy granicy z Polską, w regionach Ukrainy rozbrzmiewają alarmy przeciwlotnicze, czy takie alarmy też nie powinny na przykład być uruchamiane w powiatach przy granicy z Ukrainą?
Powinny. Mamy drogę SMS-ową i właściciele telefonów, którzy są w słupy, to widzą telekomunikacyjne z danej sieci komórkowej w odległości, nie wiem, 3, 4, 7 kilometrach. Takie informacje powinni uzyskiwać, że w przestrzeni powietrznej Ukrainy blisko granicy znajdują się rakiety i do końca nie wiemy, gdzie one spadną. Także taką informację ci właściciele tych telefonów, którzy się znajdują w tych odległościach blisko granicy z Ukrainą, taką informację powinni mieć i na tą chwilę po prostu się schować, ukryć, bo to jest wojna i takie sytuacje mogą mieć miejsce. Niestety, ale to może się zdarzyć.
A czy nie niesie to ze sobą ryzyka wzbudzania dodatkowej paniki?
Oczywiście, że niesie, dlatego my musimy z ludnością rozmawiać i robić wszystko, żeby ta wojna na terenie Ukrainy się jak najszybciej zakończyła, co też czynimy i też nie ma co tu się oszukiwać. Polska jest jednym z liderów po Stanach Zjednoczonych w dostarczaniu broni, oprzyrządowania i również szkolenia wojska ukraińskiego na terenie naszego kraju i nie tylko. Także musimy nie poprzestawać na tym i ten incydent, nieszczęśliwy incydent, bo zginęło dwóch naszych rodaków, dalej lobbować w Europie i na świecie dostarczanie sprzętu militarnego, bo to Ukraińcy przelewają de facto tylko i wyłącznie swoją krew, a sprzęt przy życiu żołnierzy dziesiątek też, nie zapominajmy o mordowanych tam cywilach, bo te rakiety spadały też i na szkoły, szpitale, osiedla mieszkaniowe, także nie możemy poprzestawać na dostarczaniu sprzętu, śmiercionośnego sprzętu, żeby ta wojna jak najszybciej się zakończyła z pozytywnym wynikiem dla Ukrainy, ale nie zapominajmy teraz również dla Polski, bo jesteśmy sąsiadem bezpośrednio ze strefą wojenną.
Na razie tego postulatu tak głośno nie słychać w przestrzeni publicznej, ale zastanawiam się, czy Partia Republikańska poparłaby pomysł wprowadzenia jakichś systemów ostrzegania na tych terenach przygranicznych narażonych na takie incydenty, do których doszło w ubiegłym tygodniu.
Jeżeli to będzie służyło bezpieczeństwu, to tak. Oczywiście trzeba to robić mądrze, żeby nie wywoływać paniki, bo na pewno Rosjanie chcieliby przenieść tę wojnę poza granicę Ukrainy, chcieliby paraliżować strachem te przecież ataki na infrastrukturę cywilną służą temu, żeby siać strach, żeby paraliżować strachem. Rosja nie radzi sobie na froncie, nie jest w stanie wygrywać na polu walki, w związku z tym próbuje poprzez zastraszenie, poprzez taki terroryzm i ekonomiczny, i energetyczny wpływać na wynik tej wojny i oczywiście musimy mądrze się temu przeciwstawiać. Natomiast wszystkie propozycje, i tutaj należy te, które, o których mówił kolega, należy rozpatrywać pod kątem tego, jak możemy przeciwdziałać tragicznym skutkom tej wojny.
Skupmy się teraz na okolicznościach samego wybuchu. Na razie polskie władze, sojusznicy z NATO wstępnie deklarują, że eksplodował właśnie pocisk ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. Wołodymyr Zełenski utrzymuje, że był to rosyjski pocisk. To stanowisko się nie zmienia. Może zmienia się lekko ton wypowiedzi Wołodymyra Zełenskiego. Skąd taka rozbieżność w stanowiskach? Czy ukraińskiemu prezydentowi może zależeć na tym, aby wciągnąć NATO do wojny bezpośrednio, żeby sojusznicy z NATO zaangażowali swoje wojska, swoich żołnierzy?
Na pewno każdemu prezydentowi danego kraju, gdzie się toczy wojna i giną jego mieszkańcy, cywile, wojsko, no wojsko jest od tego, żeby bronić danego kraju, zależy na tym, żeby mieć jak największą ilość sojuszników i żeby ta wojna się zakończyła. Nie zapominajmy, miejmy z tym u głowy, że czy nam się to podoba, czy nie, Federacja Rosyjska jest mocarstwem atomowym i ma i posiadał tą broń. Także ze strony Władimira Zełenskiego byłoby to na pewno lepsze, korzystniejsze. My jednak jako członek sojuszu natowskiego musimy bardzo, bardzo, bardzo bezpiecznie i poważnie do tego tematu podchodzić, wyjaśnić to do końca, bo nie byłoby dla naszych systemów natowskich strącenie choćby tych kilkudziesięciu rakiet, które czy z morza, czy z powietrza, czy z lądu zostały wystrzelone. Niemniej jednak musimy pamiętać, czym może to się finalnie skończyć, jakim zagrożeniem dla Europy, dla ludzkości. Także musimy to wyjaśnić dogłębnie i jeżeli w przyszłości by się okazało, że takie pociski Federacji Rosyjskiej mogą spaść na terytorium NATO, to wtedy NATO na pewno zareaguje i będzie to bardzo konkretna odpowiedź w stosunku do prezydenta Rosji, bo z nim można tylko rozmawiać poprzez język siły, bo on się nie zatrzyma przed niczym, bo on powinien skończyć przede wszystkim przed Trybunałem w Hadze i zostać osądzony jako zbrodniarza wojennego, no bo to nie giną żołnierze, wojsko, tylko tu giną cywile i również tego, co mamy informacje, torturowani są dzieci, kobiety, ludność ukraińska, no to w XXI wieku powinno być nie do pomyślenia, a to się faktycznie dzieje.
To samo pytanie skieruję do ministra Jacka Żalka. Czy Wołodymyrowi Zełenskiemu może zależeć na tym, żeby wojska NATO zaangażowały się bezpośrednio w konflikt?
My przede wszystkim powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, na czym Polsce zależy. I Polsce na pewno zależy na tym, żeby zakończyć tę wojnę, a żeby ją zakończyć, potrzebujemy wsparcia dla Ukrainy. Jesteśmy głównym centrum, jeżeli chodzi o dostarczanie i sprzętu, i poparcia, bo też te wszystkie finansowe wsparcie, też jesteśmy takim głównym hubem, jeżeli chodzi o pomoc dla Ukrainy. Już wszyscy wiemy, bo to jest legendarne i za to wdzięczny jest nam cały świat, też to zaangażowanie humanitarne ze strony Polski. A żeby skutecznie nieść tą pomoc, każdy nasz ruch musi mieć akceptację naszych sojuszników, bo nasza pomoc, tu byliśmy pierwszym krajem, który udzielił pomocy. Mało tego, myślę, że ta pomoc i to stanowcza taka postawa i rządu polskiego, ale też i całego społeczeństwa i całej klasy politycznej, tutaj jak rzadko kiedy mówiliśmy absolutnie jednym głosem, to przesądziło o tym, że świat uwierzył, że Ukraina może się skutecznie bronić i dzięki temu, mimo iż przez te pierwsze dni agresji Większość było niedowiarków, bo i dyplomacja niemiecka, ale też było zawahanie ze strony Stanów Zjednoczonych i dopiero konsekwentna, zdeterminowana postawa polskich władz doprowadziła do tego, żeby przekonać naszych partnerów, żeby nie ulegały propagandzie rosyjskiej i żeby jak najszybciej dostarczać pomoc.
W tej chwili mamy rozbieżne stanowisk. Sojusz Północnoatlantycki mówi jedno, co innego mówi Wołodymyr Zełenski. Wydaje się, że armia ukraińska korzysta z systemów natowskich, jeżeli chodzi o informowanie o chociażby o pozycjach Rosjan. To NATO alarmowało Ukrainę, że może dojść do inwazji. Skąd teraz nagle taka rozbieżność tych stanowisk władzom Ukrainy? Może zależeć na tym, ponowię swoje pytanie, żeby NATO bezpośrednio już ze swoimi żołnierzami zaangażowało się w wojnę?
To jest pytanie retoryczne. Oczywiście, że Ukraińcy chcieliby, żeby to nie ich żołnierze ginęli na froncie i żeby NATO ze zdecydowaną przewagą, bo chociażby jeżeli patrzymy na potencjał Stanów Zjednoczonych, gdyby Stany Zjednoczone się zaangażowały, to myślę, że wynik tej wojny byłby przesądzony. Natomiast trzeba ważyć różne interesy i my jako państwo najbardziej zainteresowane tym, obok oczywiście Ukrainy, żeby doszło do pokoju, który nie będzie budowany, jego architektura nie powstanie na zgliszczach Ukrainy, tylko powstanie na założeniu, że Ukraina się odbuduje, a aspiracje mocarstwowe Rosji zostaną ukarane. I żeby zbudować taki porządek, my potrzebujemy do tego zaangażowania również naszych partnerów. Chodzi o to, żeby przez pochopne kroki nie doprowadzić do sytuacji, w której nasi partnerzy powiedzą, skoro wy prowadzicie nieodpowiedzialną politykę, a nie konsultujecie z nami swojego postępowania, to proszę bardzo, radźcie sobie sami. My i to mówią jednoznacznie władze ukraińskie, dokonaliśmy czegoś, za co Ukraińcy są nam bardzo wdzięczni. Ukraińcy i ich klasa polityczna mówi innym głosem. Gdyby nie zaangażowanie Polski w tym pierwszym etapie wojny, oni by zostali sami. Oni zostaliby sami skazani na pożarcie przez Putina. Dlatego, tak jak mówię, część naszych partnerów, łącznie z NATO, uwierzyła w to, że nie warto ginąć za Ukrainę, dlatego że po trzech dniach będzie defilada w Kijowie i trzeba będzie się pogodzić, tak jak trzeba było się pogodzić z aneksją Krymu, tak jak trzeba było się pogodzić z aneksją części Gruzji, tak jak trzeba było się pogodzić z wojną w Czeczenii. I świat do tej pory patrzył przez palce do momentu, kiedy okazało się, że udało nam się obudzić. Oczywiście to zrobili też Ukraińcy, ale byliśmy tym pierwszym państwem, i nie dość, że przyfrontowym, to jeszcze tym, które to zobowiązanie poparcia wzięło na swoje barki, bo myśmy byli pierwszym
i wsparcie,
rzecznikiem,
które płynie z Polski na Ukrainę, jest jednym z największych na świecie, ale skupiając się jeszcze na tej samej eksplozji i o tym, o konsultacjach właśnie z sojusznikami, które właśnie trwały z wtorku na środę i z tego powodu najprawdopodobniej opóźniało się wydanie oficjalnego komunikatu o polityce informacyjnej polskich władz w związku z tragedią w Przewodowie. Porozmawiamy w kolejnej części naszej audycji.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Wielu Polaków z niepokojem śledziło we wtorkowy wieczór doniesienia dotyczące wybuchu w Przewodowie. Ze strony polskich władz były komunikaty o wybuchu, potem sytuacji kryzysowej, potem zwołano Radę Bezpieczeństwa Narodowego, wprowadzono podwyższoną gotowość armii i wezwano do MSZ-u ambasadora Rosji. Czy w powietrzu wisiała panika podobna do tej, która wybuchła w dniu inwazji Rosji na Ukrainę? I w związku z tym nasuwa się pytanie, czy zdaliśmy egzamin z polityki informacyjnej w sytuacji kryzysowej?
Ja uważam, że zdaliśmy egzamin tutaj jako klasa polityczna. Były oczywiście jakieś tam wyjątki, ale to był promil. Każdy się zachował odpowiedzialnie i nie chciał zaszkodzić, bo sytuacja była bardzo delikatna. No więcej się dowiadywaliśmy z telewizji czy z wypowiedzi z Ameryki. No ale tu komplikowała ta sprawa, do kogo faktycznie ta rakieta mogła należeć, i rozumiemy, że ta informacja się przeciągała. Chociaż na pewno każdego z nas korciło, żeby by to skomentować, ale więcej byłyby to jakieś tam wywody z głębi jego płynące niż faktycznie wiedza konkretna posiadana w tym temacie. Także uważam, że musimy teraz wyjaśnić to do końca, żeby mieć tutaj stuprocentową pewność. Niemniej jednak, tak jak mówiłem wcześniej, takie zdarzenia mogą się wydarzać w dalszej dalej, gdy ta wojna na Ukrainie trwa i Federacja Rosyjska będzie ostrzeliwała systemy krytyczne wzdłuż granicy. My moglibyśmy tutaj wrócić do założenia, które niestety nie wypaliło, o przekazaniu migów 29. Nie mówię tylko polskich, bo mam Słowacja, Czechy, Węgry. W Europie jest około 200 takich myśliwców, na które nie trzeba szkolić pilotów ukraińskich, także tu moglibyśmy też wzmocnić Ukraińców, którzy mogliby zadziałać na morzu, z którego też są wystrzeliwane takie pociski. Z lądu nie są w stanie ich dosięgnąć, a myśliwce z odpowiednią bronią już tą sprawę mogłoby załatwić. Także tutaj też jest apel, żebyśmy wrócili do tego o przekazaniu myśliwców dla pilotów, dla armii ukraińskiej, co by na pewno wzmocniło i osłabiło ostrzały terytorium ukraińskiego i co za tym idzie również terenów przygranicznych z Rzeczpospolitą Polską, co jest dla nas bardzo ważne i istotne, żeby więcej takie zdarzenia nie miały miejsca, ale nie możemy ich wykluczyć.
Pan poseł tak płynnie przeszedł z tematu polityki informacyjnej do militarnego wsparcia Ukrainy, ale skupmy się na tym samym problemie, jeżeli chodzi o informacje, ponieważ wśród polityków opozycji pojawiły się głosy, że przez kilka godzin polskie władze milczały na temat wybuchu w Przewodowie. Właśnie to, o czym pan wspomniał, wiele więcej można było się dowiedzieć na temat tego wybuchu z mediów zagranicznych. I czy nie powinno być tak, jak podnoszą też niektórzy politycy opozycji, że ktoś powinien wyjść, rzecznik rządu, i wyjaśnić, że wstępne ustalenia są takie, że może to być ukraińska obrona przeciwlotnicza.
Panie rektorze, to jest zbyt delikatna tematyka, która może doprowadzić do wybuchu III wojny światowej, bo pocisk padł na terytorium NATO. To, że jest Polska krajem przygranicznym, to jest oczywiste. I tutaj reakcja mogłaby być po prostu... No to mogłoby wydarzyć się coś strasznego, jeżeli faktycznie byśmy uznali, że to jest pocisk wystrzelony w stronę Polski, ale tej pewności, jak widać, nie miało. To tak jak mówiłem, korciło wszystkich, żeby to skomentować, ale wiedza musi być dogłębnie posiągnięta, żebyśmy wiedzieli w 100%. Oczywiście propaganda troli rosyjskich miała tutaj pożywkę.
Było to pewnego rodzaju pole. Przez te kilka godzin w internecie wrzało i tam
ale materia jest na tyle delikatna, że jaka decyzja by nie zapadła po stronie natowskiej, to zginęłoby mnóstwo ludzi. Mnóstwo ludzi, jeżeli NATO musiałoby tutaj odpowiedzieć. I NATO musi mieć 100% pewność, a tutaj serwisy amerykańskie donosiły, że to był pocisk antyrakietowy ze strony ukraińskiej. I tutaj mieliśmy, że tak powiem, rozjazd tej informacji i z drugiej strony mogę po tygodniu już ochłonęliśmy, no nie mieliśmy możliwości, żeby rzecznik wyszedł i powiedział jednoznacznie, że to jest tak, tak i tak. A co by było, gdyby się minął z prawdą? Wtedy dopiero trolle ruskie miałyby pożywkę. No tu niestety musieliśmy zachować zimną krew, zacisnąć zęby i uważam, że ten egzamin zdaliśmy.
Minister Jacek Żalek zapewne zgadza się z tą oceną.
Przede wszystkim, gdybyśmy mieli od razu wydać komunikat, byłby to komunikat o ataku Rosji na Polskę i okazałoby się, że musielibyśmy podjąć adekwatne środki.
Militarne. To już...
Tak jest, więc, tak. Więc niewykluczone,
komunikaty,
że Rosji...
które ze strony rządu wypływały, były właśnie w takiej mniej więcej kolejności, jak wspomniałem wcześniej, że jest wybuch, jest eksplozja, potem jest pocisk rosyjskiej produkcji, Rada Bezpieczeństwa Narodowego, wezwany ambasador Rosji.
Ale oba kraje tymi pociskami dysponują. Też musimy mieć to z tyłu głowy.
Więc gdybyśmy pochopnie reagowali, to pierwsza reakcja byłaby taka, że zostaliśmy zaatakowani przez Rosję. W związku z tym trzeba adekwatnie odpowiedzieć. No i to bez bez uzgodnienia z naszymi sojusznikami spowodowało być może, że my byśmy doprowadzili do sytuacji, w której wywołalibyśmy kryzys. A tak, dzięki temu, że była zimna krew i odpowiedzialność, to udało się doprowadzić do sytuacji, w której dzisiaj świat odetchnął z ulgą i mówimy o incydencie, a nie o początku wojny. Więc to był test dojrzałości polskiej klasy politycznej i jeżeli spotykamy się z zarzutem, że strona amerykańska, no komunikat o drugiej w nocy, czy o trzeciej w nocy, czy o czwartej nad ranem, pamiętajmy, że my, kiedy już mieliśmy te informacje, była głęboka noc, natomiast w Stanach Zjednoczonych zaczynał się dzień, więc zarzut...
To było popołudnie. Było tam popołudnie jeszcze.
No to tak... Nie, no, to jednak
trzecia opóźnienie. W nocy...
Tam zaczynał się dzień, przed południe, nasi partnerzy pogratulowali nam odpowiedniego zachowania, szef NATO nie miał co do tego wątpliwości, w zasadzie prezydent Stanów Zjednoczonych też. Myślę, że co do polityki, jeżeli opozycja i to jak słyszę, nie cała opozycja, bo też jest opozycja, która po prostu w poczuciu odpowiedzialności za losy państwa dzisiaj mówi językiem racji stanu. To jeżeli część opozycji chce prowadzić swoje gry polityczne i jedyny zarzut, jaki ma to do polityki informacyjnej rządu, to uważam, że to jest duży komplement, bo do tej pory generalnie ja słyszałem z ust polityków Platformy, co mnie zaskakiwało, że my jesteśmy, że obóz Zjednoczonej Prawicy tak naprawdę idzie w ramię z ramię z Putinem i tak naprawdę to ta wojna, to przecież pierwsze reakcje, kiedy ja sobie przypomniałem, to było horrendalne, kiedy politycy PO mówili o wyjeździe premiera Morawieckiego i prezesa Kaczyńskiego do Kijowa na spotkanie z prezydentem Załęskim, że to jest nieodpowiedzialne, że to jest próba wikłania nas w wojnę, a później komentowali to, że jednak są stronnikami Putina i pewnie chcieli namówić do uległości, bo tego typu narracja była przejmowana przez opozycję. Dzisiaj na szczęście już tak nieodpowiedzialnej, tak idiotycznej, tak głupawej narracji nawet ta skrajna opozycja nie prezentuje. Moim zdaniem to wynik tego, że przede wszystkim ta cała architektura bezpieczeństwa, o której zacząłem wypowiedź, bo moim zdaniem w tym kontekście powinniśmy w ogóle rozpatrywać pozycję Polski, bo my całą uwagę i emocje koncentrujemy na ofiarach tej zbrodniczej wojny i bardzo dobrze, ale nie zapominajmy i niech nam z pola widzenia nie ucieknie fakt, że do tej pory ta architektura była budowana o sojusz z Rosją, sojusz Berlina z Rosją, za tanią energię, za tanie źródła energii będziemy przeprowadzać transformację energetyczną w oparciu o technologię niemieckie. I to był cały pomysł. I dopóki był Tusk, który tą filozofię akceptował, który doprowadził do sytuacji, że odmawiamy Stanom Zjednoczonym i mówimy, nie chcemy waszej tarczy, bo gwarantem naszego bezpieczeństwa są Niemcy i ich relacja z Rosją. Do tego stopnia proszę zwrócić uwagę, że format normandzki, gdzie gwarantem bezpieczeństwa Ukrainy znowu po aneksie Krymu były również Niemcy. I prezydent Załęski nie konsultował się z polskimi politykami, jeździł do Berlina i tam szukał wsparcia, bo zakładał, że ta architektura oparta właśnie o oś Berlin-Moskwa ma być gwarantem bezpieczeństwa europejskiego. Dzisiaj ta architektura została całkowicie zrujnowana. Najlepszy dowód na to, że proszę zwrócić uwagę, jak rozbieżne są nasze interesy. To nie znaczy, że my mamy z Niemcami nie budować partnerskich relacji, tylko musimy widzieć swój interes. Dzisiaj Polska była liderem projektu, żeby ograniczyć ceny gazu, dlatego że Niemcom zależało na tym, żeby były wysokie ceny gazu, co spowodowało, że część państw, chociażby państw południa Europy, nie było stać na zakup tego gazu, co wykluczało ich gospodarkę z takiego bezpieczeństwa energetycznego. I dzisiaj na forum europejskim udało się Polsce przekonać partnerów, między innymi Francuzów, Włochów, Belgów, do tego, żeby przyjąć koncepcję, w oparciu o którą będzie wskazana cena maksymalna gazu, tak, żeby nie preferowała interesów najsilniejszej gospodarki. Czyli jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o interesy. Przy tej wojnie, panie redaktorze, to jest bardzo ważne, przy tej wojnie tak naprawdę jest druga wojna i to jest wojna o interes. I my tę wojnę możemy wygrać. Również nie zapominajmy o tym, kiedy wysyłaliśmy swoich żołnierzy do Afganistanu, Iraku, to uważaliśmy, że sam fakt, że naszymi partnerami są Stany Zjednoczone, że uczestniczymy w słusznej wojnie, to nam wystarczy. Inne państwa patrzą na to zupełnie inaczej, patrzą przez pryzmat swoich interesów. I my mamy dzisiaj z Ukrainą, z tą częścią Europy Wschodniej, z naszymi partnerami nadbałtyckimi, wspólne interesy. Okazuje się, że te interesy wykraczają również poza granicę tej relacji, którą do tej pory mieliśmy z Niemcami. I ona musi być partnerska. Żeby była partnerska, musi być oparta o nasz interes narodowy. I tym bardziej dziękuję koledze z lewicy, bo dzieli nas wiele, jeżeli chodzi o kwestie światopoglądowe, nawet być może stosunek do historii, ale łączy nas polska racja stanu. I dopóki patrzymy przez...
A polską racją stanu jest...
Jest pokój na Ukrainie i jest...
Odparcie rosyjskiej agresji, żebyśmy...
Oczywiście, że tak.
Żebyśmy
interesów, które doprowadziły do tej wojny. Bo trzeba pamiętać, że to był interes. Putin uznał, że jego pakt z Schröderem został zerwany, bo ten pakt zakładał dostawę tanich źródeł energii do Niemiec w zamian za to, że Ukraina pozostaje i Białoruś pozostaje w ich strefie wpływów. W momencie, kiedy Ukraina powiedziała nie, my mieliśmy wolne wybory, i chcemy mieć prawo głosu, czy będziemy w Europie i czy będziemy, naszym partnerem będzie Zjednoczona Europa, wtedy Putin powiedział, skoro wy nas zdradziliście, to my swoich praw będziemy dochodzić militarnie.
Zakulisowe rozgrywki towarzyszą każdemu konfliktowi. Miejmy nadzieję, że ten konflikt, wojna na Ukrainie nie będzie w taki sposób się odbijać na Polakach, tak jak w ubiegłym tygodniu. Dziękuję serdecznie za spotkanie. Gośćmi Polskiego Radia Białystok byli wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Żalek z Partii Republikańskiej.
Dziękuję bardzo.
I był z nami także poseł Nowej Lewicy Paweł Krutul.
Dziękuję.
Ja również dziękuję za wspólnie spędzony czas. Michał Buraczewski, do usłyszenia.